A całym problemem wielkich katastrof jest to, że nikt tak naprawdę się ich nie spodziewa. A ci z was, którzy oglądali teraz taki najmodniejszy, najgłośniejszy serial pod tytułem Czernobyl, dobrze wiedzą, o co mi chodzi. To jest serial, który opowiada historię tej katastrofy, która rzeczywiście wydarzyła się już parę lat temu, w 1986 roku. I oglądając ten serial, trudno się oprzeć wrażeniu, że rzeczywiście ludzie, którzy tam w tym wszystkim uczestniczyli, oni wszystkiego się spodziewali, tylko nie tego, co się rzeczywiście wydarzyło. Bo wielkich katastrof nikt tak naprawdę się nie spodziewa. Nawet kiedy ten reaktor już rzeczywiście eksplodował, kiedy wokół nich ta elektrownia się paliła, to widać było tych ludzi, którzy chodzili po tych korytarzach i rozmawiali ze sobą, że to niemożliwe, to na pewno nie wybuchło, bo to jest niemożliwe, żeby ten reaktor mógł wybuchnąć. To jest tak zabezpieczony sprzęt, że właściwie niemożliwe, żeby to się stało. No ale tak to już jest i w naszym życiu też tak jest, że tych wielkich katastrof, tych problemów nikt się nie spodziewa. I zdajemy sobie sprawę oczywiście, że różne rzeczy trudne w naszym życiu mogą się wydarzyć. Może być coś, co jakby odwróci do góry nogami spokój i taką codzienną rutynę naszego życia, ale tak naprawdę myślimy, że to może spotkać każdego innego, tylko nie mnie. Rozmawiamy często ze znajomymi, rozmawiamy z ludźmi, którzy są wokół nas, z rodzinami i dowiadujemy się o tym, dowiadujemy się o tych różnego rodzaju trudnych wydarzeniach z telewizji, czytamy o tym w internecie, ale to zawsze jest tak, że to ta córka sąsiadów nie dostała się do wymarzonej szkoły, że to mąż kuzynki ją zostawia, że to małżeństwo już się rozpada, że to ktoś w naszej rodzinie dalszej czy bliższej jest chory, ale nas bezpośrednio to nie dotyka aż do momentu, kiedy rzeczywiście tak się stanie. I kiedy już się pojawiają te katastrofy i te problemy w naszym życiu, to stajemy wobec nich bezsilni, rozpaczliwie próbując jakoś przez nie przebrnąć. Pojawia się więc pytanie, czy jest coś, co mogłoby nam pomóc? Czy jest coś, co mogłoby nam pomóc przejść przez te trudne życiowe doświadczenia, tak żeby można się było do nich przygotować, zanim jeszcze nastąpią? Czy coś możemy zrobić, czy o czymś pamiętać? I wydaje mi się, że odpowiedź można znaleźć pomiędzy wierszami takiej opowieści zapisanej dawno temu w drugiej Księdze Królewskiej, w piątym rozdziale tej księgi. To jest historia człowieka o imieniu Naaman, który był dowódcą wojskowym. A czytamy, że był generałem, dowódcą wojsk króla Aramu, czyli dzisiejszej Syrii. Czytamy też o nim, że Bóg przez niego dał wybawienie Syrii. To znaczy, że Bóg posłużył się nim, żeby w jakiś sposób, nie wiem, pokonać przeciwników, żeby ten kraj Syria mógł ocaleć. To jest o tyle ciekawe, że Syria czy Aram to był odwieczny nieprzyjaciel Izraela. I na kartach Biblii wielokrotnie spotykamy się z tym, że oba te kraje ze sobą walczą. Okazuje się, że Bóg jest na tyle łaskawy, że potrafi uratować wroga swojego ludu z jakichś sobie tylko znanych powodów. I ewidentnie posłużył się w tym przypadku tym Naamanem. Nie wiemy, co się tam dokładnie wtedy stało, no ale był kimś, komu przypisywano uratowanie całego kraju, w związku z czym był popularnym człowiekiem. Był wysokiej rangi wojskowym, był arystokratą, miał piękny dom, miał służbę. Każdy chciał być jego znajomym. Każdy chciał znać Naamana, ale nikt nie chciał być Naamanem. Bo Naaman oprócz tego, że był szanowany i poważany, oprócz tego, że miał wielki majątek, a był też chory, jak czytamy, był trędowaty. Prawdopodobnie nie był to prawdziwy trąd. Nie chodziło o tą chorobę, którą my nazywamy trądem. Chodziło chyba o jakąś inną chorobę skóry, bo gdyby to był prawdziwy trąd, to Naamana wysłano by do kolonii trędowatych i zamiast w swoim pięknym domu i na dworze królewskim przebywałby gdzieś tam w odosobnieniu, bo tak właśnie postępowano z ludźmi chorymi na trąd. A Naaman bez wątpienia jednak cierpiał i bez wątpienia było to coś, co sprawiało, że jego życie nie toczyło się tak, jak sam by chciał. I w pewnym momencie pojawiła się iskra nadziei w życiu Namana, bo czytamy o tym, że w jego domu była służąca, która zresztą była dziewczyna porwana swego czasu podczas jednych z łupieszczych najazdów, które Aramejczycy zorganizowali na Izrael. I ta dziewczyna, znając, będąc Izraelitką, znając Boga, powiedziała o tym, że jest ratunek dla Namana. Naman mógłby spotkać się z prorokiem, który jest w jej kraju, a ten mógłby jego uzdrowić. No i niewiele już myśląc na ten temat, Naman podzielił się tą dobrą wiadomością ze swoim władcą. Władca postanowił wykorzystać sytuację i wysłać Namana tam właśnie do Izraela. Czytamy, że zabrał ze sobą całkiem spory majątek na tą wyprawę. No bo tak to już jest, że jeżeli pojawia się wśród nas, w naszym życiu, czy w życiu naszych bliskich jakaś choroba, to tak jak Naman, staramy się słuchać wszelkich wieści, które by mówiły o tym, że jest ratunek, które dawałyby nam jakiś cień szansy. Chwytamy się tej przysłowiowej ostatniej deski ratunku. Niektórzy z nas są w stanie poszukiwać lekarza gdzieś na drugim końcu kraju. Są też tacy, którzy dowiadują się o tym, że jakaś terapia, jakaś operacja jest możliwa do wykonania gdzieś w Stanach Zjednoczonych, czy we Francji, czy jeszcze w jakimś innym miejscu. I notorycznie trafiamy gdzieś w internecie, czy w telewizji, czy wśród znajomych o informacji o tym, że ktoś zbiera pieniądze potrzebne, jest tam ileś tam tysięcy złotych na to, żeby wyjechać i żeby można było taką operację, która jest niemożliwa do przeprowadzenia tu na miejscu, wykonać i żeby można było uratować życie albo zdrowie. Są też tacy, którzy szukając tej ostatniej deski ratunku, swoje ucho skłaniają ku pogłoskom o różnego rodzaju uzdrowicielach, szamanach i szarlatanach. Niektórzy kupują jakieś tajemnicze przyrządy, które w cudowny sposób, oddziaływując na wodę czy na jeszcze inne rzeczy, spowodują, że nagle nasze życie się poprawi, będziemy zdrowi. Spotkałem ostatnio człowieka, który opowiadał, że przeszedł na taką dietę, która polega na tym, że je się tylko takie rzeczy, jakie jedli Neandertalczycy. Że to, co jest upolowane, albo to, co z drzewa spadnie, to można zjeść, ale nie można zjeść na przykład chleba ze zboża, bo zboże już jest uprawiane. I on twierdził, że to mu pomogło, bo miał w jego życiu jakąś tam chorobę. Szukamy takich możliwości i Naman też szukał, kiedy to możliwość się pojawiła, no postanowił się tam wybrać. Zabrał ze sobą, jak czytamy, sporą ilość pieniędzy. Ja sobie nawet przeliczyłem, to okazuje się 10 talentów srebra, to jest około 340 kg srebra. Tak? Jakby dzisiaj, po dzisiejszych cenach, to jest no, ponad 1 000 000 złotych. Taka suma, ale to jeszcze nic, ponieważ te 70 kilogramów, przepraszam, te 6000 szekli złota, to jest 70 kilogramów złota. To jest jeszcze więcej, to jest chyba 12 milionów złotych, 70 kilogramów. W starożytności na pewno to kosztowało jeszcze więcej, to było jeszcze więcej warte. Jeszcze do tego zabrał ze sobą garderobę, czytamy 10 szat od jakiejś starożytnej wersji Louis Vuitton czy Chanel, czy od Prady, jakichś bardzo drogich, bo to też był rodzaj takich podarunków, które można było dać w zamian za to uleczenie. Pojechał do Izraela, bo całym problemem tych naszych życiowych katastrof jest to, że oczywiście nikt się ich nie spodziewa, ale kiedy się już pojawiają, to chwytamy się tej ostatniej deski ratunku, zapominając, że przecież jest ratunek, bo Bóg jest Bogiem. A w całej tej historii Naman nie jest jedyną osobą, która ma problem. To nie tylko jest kwestia jego choroby. Czytamy bowiem tą historię dalej, o tym, że Naman zabrał ze sobą do Izraela list polecający. Tak to zabrzmiało, że to jest list polecający króla Aramu. No to bardzo ciekawie brzmi ten list polecający, bo było w nim napisane: teraz, gdy otworzyłeś ten list, wiedz, że to ja posłałem do ciebie mojego sługę Namana, żebyś usunął z niego trąd. To przeczytał król Izraela w tym liście, który Naman mu przywiózł. To jest ciekawe, że dyplomacja najwyższych lotów, tam nie ma żadnego proszę, abyś zaopiekował się moim sługą, Namanem. Tam jest krótkie polecenie, a Naman ma być zdrowy. I nic więcej, ale nie trzeba było nic więcej dodawać, bo król Izraela chyba zrozumiał, o co chodzi. Co może się stać, jeżeli Naaman nie będzie zdrowy i wtedy, jak czytamy, rozdarł swoje szaty. Rozdzieranie szat w starożytnym Izraelu miało swoje symboliczne znaczenie. To był symbol najwyższej rozpaczy. Król zrozumiał, że jeżeli nic z tym Naamanem nie zrobi, to może się spodziewać na kolejnego najazdu ze strony Damaszku. I ten najazd może być dla nich, dla Izraela, niszczący. Ciekawe jest to, co król Izraela mówi. Czy ja jestem Bogiem, bym miał uśmiercać i przywracać życie? No nie, nie jest Bogiem. Przynajmniej wiedział, kto jest źródłem życia i kto jest też źródłem zdrowia. Ale pomimo tego, że wiedział, gdzie można by było poszukiwać pomocy, to ani przez myśl mu nie przyszło to, żeby można było do Boga się zwrócić. Po prostu rozdał swoje szaty, bo wiedział, że król Damaszku szuka zaczepki i pretekstu do wojny. A swego czasu, jakieś 20 lat temu, moją ulubioną grą na komputerze była gra Age of Empires. Nie wiem, czy graliście kiedykolwiek taką grę. To jest taka gra, gdzie można było poprowadzić i rozbudować swoją własną cywilizację. Od epoki kamienia aż do czasów mniej więcej starożytnego Rzymu. I zaczynało się od takich kilku tam wieśniaków i można było zbudować swoje imperium. Cały problem polega na tym, że trzeba było w trakcie tej gry zgromadzić różnego rodzaju surowce i inwestować je. Z jednej strony w rozwój technologii, a z drugiej strony w armię. Bo jeżeli zainwestowałeś w rozwój technologii, to przyjeżdżali jacyś Asyryjczycy, Egipcjanie albo jeszcze jacyś inni Fenicjanie i plądrowali twoją osadę i koniec końców okazywało się, że całą grę przegrałeś. I naprawdę było trudno pogodzić te wszystkie racje, żeby z jednej strony zbudować armię, z drugiej strony rozwinąć technologię, z trzeciej strony jeszcze odkrywać świat, który był wokół ciebie. I każdy gracz wie, że to nie jest łatwe, ale każdy gracz doświadczony wie też, że są metody na oszukiwanie. Tak zwane kody. Trzeba było wpisać odpowiednie kody i można było grę oszukać. Jeżeli wpisałeś w odpowiednie miejsce pepperoni pizza, to dostawałeś 1000 jednostek jedzenia. Jeżeli wpisywałeś inny kod, to dostawałeś 1000 jednostek złota. I nagle wtedy okazywało się, że na wszystko starcza. Mogłeś zbudować armię, mogłeś rozwijać cywilizację, mogłeś zrobić wszystko. Mogłeś też pójść na całość i na przykład napisać Kill Assyrians. I wtedy wszyscy Asyryjczycy w tajemniczy sposób umierali. To są kody, to jest nieuczciwe oczywiście, ale pozwalało wygrać. Ciekawe jest to, że starożytni Izraelici mieli takie kody do starożytnego świata. I ten kod nazywał się Bóg. Kiedy przestrzegali Bożego prawa, przestrzegali tego przymierza, które zawarli z Bogiem i kiedy byli posłuszni Bogu, to wygrywali z Bogiem u boku wszystkie bitwy ze wszystkimi swoimi nieprzyjaciółmi. Kiedy zapominali o Bogu, a to bitwy mogły być wygrane, mogły być przegrane. Zazwyczaj były przegrane, bo to nie był największy kraj w okolicy. I cały problem polega na tym, że Izraelici, podobnie jak my to mamy często w naszym zwyczaju, lubili brać sprawy w swoje ręce. Lubili zapominać o Bogu i sami kierować swoim własnym życiem, zapominać o tym, że Bóg jest Bogiem. Bo całym problemem tych życiowych katastrof, które nam się przytrafiają, jest to, że oczywiście nikt się ich nie spodziewa, ale kiedy już się pojawiają, to zapominamy, kto jest naszym ratunkiem i sprzymierzeńcem. Zapominamy o tym, że Bóg jest Bogiem. I oczywiście my możemy zapomnieć o Bogu, ale Bóg nie zapomina o nas. I okazało się, że nie zapomniał też o Naamie i nie zapomniał też o królu Izraela. Bo w jakiś niezwykły sposób prorok Elizeusz dowiedział się o tym, co się stało. I wysłał posłańca do króla z taką wiadomością, że oto spokojnie, nic się nie dzieje, nie musisz rozrywać swoich szat, skieruj Naamana do mnie, a ja załatwię sprawę. I tak się też stało. Naaman przybył do domu Elizeusza i co ciekawe, on miał swoje, tak jak większość z nas, ma swoje wyobrażenia, jak to się powinno odbyć. Ten proces uzdrowienia, ten cud, którego się spodziewał. My też mamy takie swoje przekonanie, jak się powinno odbywać ważne rzeczy w naszym życiu. Tak? To tak bywa. On miał. I chciał, żeby wyszedł prorok, żeby wezwał Pana, żeby odprawił jakieś modlitwy, żeby coś się stało, żeby dotknął tych miejsc, które są chore i żeby one były uzdrowione. Tymczasem Elizeusz nawet do niego nie wyszedł. Wysłał jakiegoś człowieka, który po prostu powiedział mu: słuchaj, Namanie, idź nad rzekę Jordan i 7 razy się w niej wykop, 7 razy się w niej zanurz. No i wtedy Naman mówi, że co to takiego, co to w ogóle za pomysł, on miał jakiś inny pomysł na to, a co to w ogóle za rzeka, ten Jordan. Ja, szczerze mówiąc, wcale mu się nie dziwię, że był taki rozczarowany tą całą sytuacją. Bo zdarzyło mi się raz pojechać nad ten Jordan no i nie wiem, czy mieliście kiedyś okazję go oglądać. Ja myślałem, że to będzie taka Wisła. Wielka rzeka. No czytamy w tej Biblii, prawda? Pamiętacie, tam jest taki moment, jak Izraelici po 40 latach na pustyni, oni wkraczają w końcu do Kanaan. I Bóg musi rozdzielić wody Jordanu, żeby oni tam przeszli suchą stopą. No wiecie co, no to jakby się dobrze rozpędzili, to by przeskoczyli. No to naprawdę, to nie jest wielka rzeka. No bez przesady. Więc jak Naman to zobaczył, to w tym? I nie chciał tego zrobić. Na szczęście jego towarzysze, ci, którzy byli z nim, jego słudzy, przekonali go do tego, żeby jednak się w tej wodzie wykąpał. On to zrobił i rzeczywiście zgodnie ze słowami i zapowiedzią proroka został uzdrowiony. No bo rzeczywiście my mamy nasze własne pomysły i nasze własne scenariusze na to, jak powinien Bóg zainterweniować w nasze życie. Co powinien zrobić, żeby tym katastrofom, tym problemom, które w naszym życiu się pojawiają, żeby zaradzić. I te scenariusze często rozpisujemy bardzo, bardzo dokładnie. I potem okazuje się, że jesteśmy bardzo zawiedzeni, że nie stało się to, na co liczyliśmy. Że stało się to w zupełnie inny sposób. Bo Bóg jest Bogiem. Bóg ma swoje plany. I całym problemem tych naszych życiowych katastrof, oczywiście oprócz tego, że nikt się ich nie spodziewa, a jest to, że kiedy już się pojawiają, to my mamy te swoje własne scenariusze, na to, jak im zaradzić. I zapominamy, że Bóg jest Bogiem. Te nasze scenariusze, one nie tylko dotyczą tego, jak ta sytuacja powinna krok po kroku wyglądać, jak Bóg powinien zrealizować nie swój, ale nasz własny plan w naszym życiu, ale też realizują się w tym, że my chcielibyśmy po prostu mieć kontrolę nad tą sytuacją. I coś jest poza nami, to coś wymyka się z naszych rąk, to nie czujemy się komfortowo. I tak też się stało, czytamy dalej w tej historii, że zwrócił się Naman do Elizeusza, czyli podjechał do jego domu, przyszedł, stanął przed tym domem i powiedział to, co każdy prorok, każdy kaznodzieja chciałby usłyszeć. Każdy, kto tutaj stoi na tym miejscu, chciałby to usłyszeć, żeby ludzie, którzy go słuchają, powiedzieli te słowa. Teraz wiem, że nie ma Boga na całej ziemi, jest tylko w Izraelu. Tak? To znaczy, że jedynym Bogiem, który jest naprawdę Bogiem, jest Bóg Izraela. No to znaczy, że to, co robił Elizeusz, odniosło skutek. Naaman uznał w Bogu Boga. I teraz chciał się odwdzięczyć. Jak pamiętacie, miał ze sobą to złoto, to srebro, te drogie ubrania, to wszystko łącznej wartości. Dzisiaj byśmy to mogli poszacować co najmniej kilkunastu milionów złotych. I mówi, żeby Elizeusz zechciał przyjąć dar w zamian za uzdrowienie. A problem polega na tym, że Elizeusz powiedział nie. Nie przyjmę. Niczego nie przyjmę i mimo, że Naaman nalegał, Elizeusz nie chciał się na to zgodzić. I choć zrozumiał, że Bóg jest Bogiem, że Bóg jest jedynym Bogiem, to uważał, że w zamian za to, co go spotkało, no powinien się jakoś odwdzięczyć. I ta potrzeba, nasza potrzeba, żeby w jakiś sposób zrekompensować czy oddać to, co się należy w zamian za to, co nas spotyka, zamian za łaskę, która nas spotyka, jest taka interesująca. przypomina się, jak pojechaliśmy z, no, już ponad rok temu do Zimbabwe, tam budować tą szkołę. I po tej całej naszej pracy zorganizowano dla nas takie pożegnalne takie spotkanie. Cała tam okolica się zgromadziła właśnie w tej szkole. Przemawiał dyrektor szkoły, jakiś tam miejscowy sołtys, jeszcze jakieś tam inne osoby, które były bardzo ważne. Dzieci tam śpiewały jakieś pieśni lokalne, folklorystyczne i na końcu postanowiono dać nam prezent i tym prezentem była żywa kura. Daniel jako szef naszej grupy musiał przyjąć tą żywą kurę, zapakował ją w pudełko do samochodu i jeszcze jakiś czas trwały te uroczystości. Ta kura oczywiście z tego pudełka w samochodzie wyszła, zrobiła tam kupę na siedzeniu, znaczy trzeba było sprzątać, ale była taka potrzeba takiego ofiarowania czegoś, co było naprawdę dla nich ważne. Tak, bo to jest naprawdę biedny kraj, to są naprawdę biedni ludzie. Taka kura to jest jedzenie na kilka dni dla wielu osób i ofiarowanie takiej kury to naprawdę była rzecz, to było duże poświęcenie. Ale czasami odnoszę wrażenie, że ta właśnie nasza potrzeba, żeby się jakoś tak odwdzięczyć, to jest taka potrzeba wynikająca z potrzeby kontrolowania tej sytuacji. Okej, już zdarzyło się coś, na co nie mam wpływu, to chociaż no przejmę znowu tą inicjatywę i jakoś oddam to, co mogę, żeby w jakikolwiek sposób zasłużyć sobie na to, co jak wiemy, tak naprawdę nam się nie zależy, nie należy. No bo całym problemem tych naszych życiowych katastrof, oprócz tego oczywiście, że nikt się ich nie spodziewa, jest to, że kiedy się pojawiają, to próbujemy do samego końca zachować kontrolę nad sytuacją, zapominając o tym, że tak naprawdę jest tylko jedna osoba, która wszystko kontroluje. To jest Bóg, który jest Bogiem. I ta historia mogłaby w tym miejscu się zakończyć. Naaman uzyskał uzdrowienie. Bóg okazał mu łaskę, pomimo tego, że był generałem we wrogiej dla Izraela armii. Bóg zechciał mimo wszystko go uzdrowić. Tak jak wcześniej okazał mu łaskę, pozwalając mu uratować jego kraj z jakiejś opresji, tak teraz okazał mu łaskę, uzdrawiając go. Pokazał też, że cała ta nasza potrzeba kontrolowania sytuacji, te nasze scenariusze, które rozpisujemy sobie, jak ma się coś wydarzyć, no nic nie są warte. Że wszystko zdarzyło się zupełnie inaczej, niż Naaman się spodziewał. I sposób uzdrowienia był inny, i zapłata nie została przyjęta, i nawet nie spotkał się za bardzo z tym prorokiem, bo myślał może, że to prorok jest tym, który uzdrawia. A prorok zrobił wszystko, żeby pokazać mu, że to nie on uzdrawia, że to Bóg jest źródłem tego uzdrowienia. I wszystko to mogłoby być dla nas taką lekcją tego, w jaki sposób Bóg suwerennie działa w naszym życiu, zupełnie inaczej, niż my się tego spodziewamy, zupełnie inaczej, niż wyobrażamy sobie, niż byśmy chcieli, niż byśmy sobie rozpisali taki scenariusz. I tu mogłoby się wszystko skończyć, gdyby nie to, że nagle pojawia się Gehazi. Gehazi był sługą Elizeusza. I czytamy w dalszej części tego naszego tekstu, że Gehazi pomyślał sobie, że jego pan, czyli Elizeusz, oszczędził Aramejczyka, Naamana. Oszczędził, czyli nie wziął od niego zapłaty za uzdrowienie. Nie wziął, bo dobrze wiedział, że to nie on uzdrawia, to Bóg uzdrawia. I chciał, żeby Naaman zrozumiał, że to nie prorok jest źródłem tego uzdrowienia. Okazuje się, że Gehazi, mimo że był sługą proroka i prawdopodobnie spędzał z nim mnóstwo czasu, nie do końca zdawał sobie z tego sprawę. Więc postanowił wykonać taki swój plan, pobiegł za tym Naamanem, gdzieś go tam złapał w drodze. Naaman, kiedy go zobaczył, to zsiadł z rydwanu, pyta się, co się takiego stało, a na to Gehazi mówi: posłał mnie za tobą mój pan. Prosił przekazać. Właśnie przyszli do mnie dwaj młodzi ludzie spośród uczniów prorockich z pogórza Efraima. Daj im proszę talent srebra i dwie szaty na zmianę. No i Naaman wtedy oczywiście dał. No to nie było dużo, biorąc pod uwagę, ile tego wszystkiego ze sobą Naaman przywiózł. To jeden talent srebra, 34 kg srebra, dwie szaty od tego tam Louis Vuitton, to naprawdę nie było dużo. Nie był pazerny nadmiernie Gehazi. Co prawda, żeby zadowolić jeszcze bardziej tego sługę, Naaman dał mu 2 talenty, więc to już jest 68 kilogramów, ale do pomocy dał mu jeszcze 2 sług, którzy nieśli to wszystko przed nim i zanieśli mu do domu. Kiedy już Gehazi znalazł się w domu, okazuje się, że Elizeusz pyta go, skąd przyszedłeś? A on odpowiada, nie, a nigdzie nie wychodziłem przecież. I wtedy Elizeusz powiedział do niego, czy moje serce nie szło za tobą, gdy ten człowiek wyskoczył ze swojego rydwanu i wyszedł ci na spotkanie? To chciał przez to powiedzieć, że jakby wie o tym, tak? Wie w sercu swoim, wie o tym, co się wydarzyło. Tak? Bo to serce chyba nie szło, ale on wie. Czy to była pora na wzięcie srebra i wzięcie szat? I tutaj dodaje i oliwników, i winnic, i owiec, i bydła, i niewolników, i niewolnic. Nie wiem, skąd ten tekst. Może Elizeusz chciał tak trochę przesadzić, może dostał Gehazi coś więcej niż nam się wydaje, może po prostu taka figura retoryczna. A trąd Naamana, dodaje Elizeusz, niech on przylgnie do ciebie i twojego potomstwa na wieki. I Gehazi wyszedł od Elizeusza pokryty trądem, czyli tą chorobą skóry, jakakolwiek by ona nie była, jak śniegiem. I okazuje się, że w sytuacji czyjegoś nieszczęścia, czy nawet naszego nieszczęścia, to bardzo często pojawiają się ludzie, zawsze się tacy biorą, nie wiadomo skąd, którzy próbują coś na tym ukuć swojego, coś na tym zyskać, jakoś się dorobić. Nie wiem, czy pamiętacie, ale to niedawno było, rok czy 2 lata temu, taka sytuacja tego człowieka, który rozpoczął taką zbiórkę na dziecko, które miało być leczone gdzieś tam w Stanach Zjednoczonych, które było niewidome. I ludzie się przyłączyli do tej zbiórki, a celebryci dorzucali pieniądze z tymi kartkami, robili sobie zdjęcia z takim nośnym hasłem boję się ciemności. Nawet Robert Lewandowski, jego żona tam jakieś pieniądze dawali. No, cały ten świat tych celebrytów się do tego dołączył i zebrano to chyba 500 tysięcy złotych. I potem okazało się, że to wszystko była lipa, to był po prostu oszust, który postanowił zarobić sobie pieniądze, nie myśląc wcale o tym, że ludzie, którzy raz zostali oszukani, drugi raz, kiedy naprawdę będzie taka potrzeba, po prostu tych pieniędzy komuś nie dadzą. I tak się dzieje, że są ludzie, którzy są w stanie wykorzystać różne sytuacje, często właśnie takie tragiczne, do tego, żeby się dorobić. I okazuje się, że takim człowiekiem był Gehazi. W tym przypadku ostatecznie sprawa wyszła na jaw. Elizeusz w cudowny sposób dowiedział się o tym, co się stało i Gehazi został ukarany. Ten człowiek, który zbierał te pieniądze i próbował, oszukał tyle osób, też został złapany. Tak? To też wyszło na jaw. Być może nie zawsze to wychodzi na jaw, ale gdzieś w głębi serca wierzę, to chcę w to wierzyć i jakby Biblia mnie o tym przekonuje, że Bóg jest tym, który będzie sądził takich ludzi zawsze. Nawet jeżeli policja czy jakieś organy ścigania ich nie złapią, to będą mieli z nim do czynienia, prędzej czy później. I efekt tego do czynienia może nie być dla nich specjalnie radosny, bo Bóg jest Bogiem sprawiedliwym, bo po prostu Bóg jest Bogiem. A całym problemem tych naszych życiowych katastrof, oczywiście poza tym, że nikt się ich nie spodziewa, jest to, że kiedy się pojawiają się też ludzie, którzy próbują wykorzystać sytuację, zapominając o tym, że Bóg jest Bogiem. Gehazi akurat wiedział o tym najlepiej. Widział, co się stało. Widział, że miał miejsce cud. Towarzyszył Elizeuszowi od lat i widział, jakie cuda się dzieją. Nie miał cienia wątpliwości, że Bóg jest Bogiem. Że Bóg naprawdę działa. A mimo wszystko postanowił oszukać. Nie wiem, co sobie myślał, że w tym momencie, w tym miejscu, w takiej sytuacji nic się nie stanie, Bóg tego nie zauważy. Jakiś czas temu oglądałem w telewizji taki program o stewardesach i stewardach, którzy latają liniami lotniczymi gdzieś na długie rejsy. I kamera towarzyszyła im, kiedy tam robili te wszystkie swoje działania w czasie rejsu. Dolecieli na miejsce do Seulu i tam czekali chyba 2 dni, bo to mają jakieś przewidziane przepisami czas wypoczynku pomiędzy tymi lotami i potem wracali z powrotem do Polski. I poza różnymi wypowiedziami, które do kamery przedstawiali, jeden z tych stewardów mówił o tym, co jest najbardziej takim dołującym doświadczeniem jego pracy. I to było zaskakujące. On powiedział, najbardziej dołujące, takie rozczarowujące doświadczenie, kiedy on leci tym samolotem, jest ten moment na samym początku lotu, kiedy oni prezentują te wszystkie zasady bezpieczeństwa. Wiecie, kiedy tam wyciągają te pasy, jak to zapiąć, jak tutaj spada ta maska tlenowa, te wszystkie rzeczy pokazuje. Okazuje się, on mówi, kiedy pokazuje te rzeczy, nikt na mnie nie patrzy. Nikt się tym nie interesuje. Czasami widzę jakąś twarz zainteresowaną, a po chwili okazuje się, że to twarz jakiegoś dziecka, które nie jest zainteresowane tym, co on pokazuje, ale tym, że tam ma tą maskę tlenową i to już jest jakaś taka atrakcyjna dla tego dziecka zabawa. I skwitował to takimi słowami, jak to jest? Coś, od czego zależy życie ludzi w sytuacji kryzysowej, tak naprawdę nikogo nie interesuje. No prawda jest taka, że ci, którzy często latają samolotem, widzieli tego typu instrukcje już tyle razy, że przestają się tym interesować i przestają zwracać na to uwagę. Ale trochę tak jest z nami, a funkcjonującymi w społeczności ludzi wierzących. A tak często słyszymy o Bogu, który jest Bogiem. A tak często słyszymy o tym, że jest On tym, który może nam pomóc w naszych trudnych doświadczeniach, a że zaczynamy trochę przestawać zwracać na to uwagę. Te słowa zaczynają przelatywać przez nasze głowy i wychodzić drugim uchem. A słyszeliśmy to tak wiele razy. No już wiemy, tak, Bóg jest Bogiem. Ale kiedy przychodzi co do czego i kiedy pojawia się w naszym życiu prawdziwy problem, kiedy zdarza się ta katastrofa, której się nie spodziewaliśmy, okazuje się, że popełniamy te wszystkie błędy, które popełniał Naaman, popełniał król Izraela, czy popełniał Gehazi. Mamy swoje scenariusze na to, jak Bóg powinien zadziałać, a wydaje nam się, że rzeczy powinny dziać się w taki, a nie inny sposób, a próbujemy do końca zachować jakąś kontrolę nad tymi wydarzeniami, które wymykają nam się z rąk, a może nawet czasami próbujemy coś na tym wszystkim zyskać. Okazuje się, że Bóg, będąc łaskawy, potrafi zainterweniować w naszym życiu, a potrafi przeprowadzać nas przez te trudne doświadczenia, ale robi to na swoich zasadach, zgodnie ze swoimi, a nie naszymi scenariuszami. Zgodnie z tym, co sam zaplanował, a nie tym, co myśmy sobie wymyślili, bez oglądania się na nasze pomysły. Często bez tych fajerwerków, których byśmy się spodziewali, czy jakichś specjalnych zachowań, na które liczymy. I w końcu jest też tym, który sprawiedliwie karze występki, nieuczciwość i oszustów. Całym problemem tych naszych życiowych katastrof, oprócz tego, że oczywiście nikt się ich nie spodziewa, jest to, że możemy nie być na nie gotowi, ale Bóg jest gotowy, bo Bóg jest Bogiem. Gdybyśmy więc dzisiaj, słuchając po raz kolejny o tym, co już wydaje nam się, że tak dobrze wiemy, stracili tą uwagę i wyszłoby nam to drugim uchem, gdybyśmy mieli wyjść z tej sali i nic z tego, co czytaliśmy w Słowie Bożym, miałoby nam nie zostać, to niech zostanie chociaż to jedno, jedyne zdanie. Że nawet w naszych największych problemach, najtrudniejszych wyzwaniach, Bóg pozostaje Bogiem, który ma moc nas przez nie przeprowadzić. Po swojemu, zgodnie ze swoim scenariuszem, zgodnie ze swoją łaską, ze swoją mądrością, tak jak On chce, bo jest Bogiem.